Czy zaćmę można leczyć nieoperacyjnie? Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska. Profesor Andrzej Grzybowski.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To co, leczymy nieoperacyjnie, tylko jakimś lekarstwem? Nie, musimy robić zabieg operacyjny?
Na chwilę obecną nie ma udowodnionej rzetelnie metody leczenia nieoperacyjnej zaćmy. Tak mogę powiedzieć. Oczywiście istnieje ciągle wiele, od wielu lat badań naukowych, które próbują ten problem rozwiązać, ale na chwilę obecną bez żadnych efektów. Także jedyną metodą leczenia zaćmy jest metoda operacyjna.
Czyli musimy iść do szpitala, najpierw zapisać się do tego szpitala, a później poddać się operacji.
Tak, ale z drugiej strony dobra wiadomość jest taka, że ta operacja to jest jedna z najbardziej udanych operacji dzisiaj w medycynie. To znaczy operacja krótka, bezbolesna, nie wymagająca pobytu w szpitalu wcale. To jest operacja, którą się wykonuje dzisiaj na świecie w trybie ambulatoryjnym, która no oczywiście wymaga wielu innych rzeczy, ale pacjent o nich nie musi wiedzieć. Wymaga wysokich umiejętności chirurga, wymaga znakomitego sprzętu, wymaga sterylnych warunków, ale to jest poza pacjentem. Natomiast jeżeli chodzi o czas trwania operacji, to trwa 10 minut, maksymalnie 15 minut. To jest krótka operacja, bezbolesna, nie wymagająca nawet już dzisiaj żadnego zastrzyku. Znieczulenie do operacji zaćmy to jest znieczulenie kroplowe, zakrapla się tylko do oka, czyli całkowicie nieinwazyjna, nie wymagająca żadnych modyfikacji leczenia pacjenta. Dawniej uważano, że na przykład pacjent, który stosuje leki obniżające krzepliwość krwi, musi to leczenie zmodyfikować, ponieważ operacja zaćmy może spowodować na przykład krwawienie. Dzisiaj wiemy, że to jest nieprawda. Dzisiaj wiemy, że pacjent nie musi żadnych leków, które przyjmuje na inne choroby, modyfikować, a wręcz przeciwnie, ta modyfikacja mogłaby być dla pacjenta groźna. Operacja zaćmy nie wiąże się z żadnym dodatkowym ryzykiem krwawienia, w związku z tym pacjent może spokojnie stosować te wszystkie leki. I tak jak powiedziałem, operacja jest ambulatoryjna, czyli po godzinie mniej więcej pobytu na terenie jednostki, gdzie jest wykonywana, krótkie obserwacje, pacjent może iść do domu.
Dlaczego są takie długie kolejki?
No, kolejki są tylko w Polsce oczywiście. No, jakbyśmy powiedzieli, ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Europie Zachodniej, w krajach, które mają dużo lepszą sytuację ekonomiczną, kolejek nie ma. Nawet na Czechach, tak powiem, sąsiada południowego, kolejek też nie ma, więc to po części wynika z naszej zamożności kraju, to znaczy zbyt niskich środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, o tym mówi się bardzo dużo, a z drugiej strony z kiepskiej organizacji ochrony zdrowia w Polsce. Więc jeżeli te dwie rzeczy uległy poprawie. Więcej pieniędzy, lepsza organizacja, to moglibyśmy mieć system, który działa sprawniej i kolejki byłyby krótsze. Podobnie jak w wielu innych krajach na świecie. No oczywiście też pamiętajmy, że są kraje, no już nie mówię w Azji, Ameryce Południowej czy w Afryce, gdzie jest ten system dużo gorzej zorganizowany, jest jeszcze mniej pieniędzy. Także jesteśmy gdzieś pomiędzy.
W takim razie po co poszukuje się rozwiązania innego, czyli leczenia zaćmy innymi metodami niż operacja?
Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Bo rzeczywiście, można powiedzieć, porównując do wielu nierozwiązanych problemów w okulistyce, a mamy ich sporo, czyli mamy wiele chorób, o których, można powiedzieć, przyczyn nie znamy, na przykład jaskra, wiele chorób, których nie umiemy leczyć, choroby siatkówki różnego rodzaju, to rzeczywiście, można powiedzieć, zaćma pewnie z tego punktu widzenia, mając tak doskonałe narzędzie lecznicze, jakim jest operacja zaćmy, nie jest pewnie priorytetem takim dociekań naukowych. Niemniej, przynajmniej z punktu widzenia kraju rozwiniętego, jakim jest Polska. Natomiast jeżeli spojrzymy na problem globalnie, to sytuacja ma się nieco inaczej. Pamiętajmy, że jednak sytuacja 3/4 ludzkości, to nie jest sytuacja w Polsce, zaćma należy ciągle do czołowych przyczyn utraty widzenia właśnie w krajach rozwijających się. Tam, gdzie nie ma dostępu do leczenia operacyjnego, bo my narzekamy na kolejki roczne, ale w wielu krajach na świecie to nie jest kwestia kolejki, tam w ogóle nie ma dostępu do leczenia. Azja, Afryka, jeszcze raz wspomnę, duża część Ameryki Południowej, w tych krajach, gdzie nie ma dostępu do leczenia operacyjnego, lek, który by hamował albo zapobiegał rozwojowi zaćmy, na przykład nawet wydłużył ten okres o 10-20 lat, mogłoby to doprowadzić do tego, że w tych krajach istotny sposób zapobiegnięto by występowaniu zaćmy jako przyczyny utraty widzenia w znaczącej części przypadków. Myślę, że dla społeczeństw rozwiniętych to nie jest tak ważny problem, jak dla krajów rozwijających się.
Wszystkie krople, które są na zaćmy, które używają pacjenci, to w jaki sposób działają? Pomagają, zapobiegają zaćmie?
Wszystkie krople, które pacjenci stosują na zaćmę, nie mają żadnego uzasadnienia naukowego.
Także, to co, wyrzucić?
wyrzucić.
No to odważna decyzja.
Nie ma tu żadnej odwagi, po prostu taka jest racjonalność naukowa. Trudno stosować metodę leczenia, która nie ma uzasadnienia naukowego. Jeżeli coś robimy, musimy wiedzieć, dlaczego to robimy. Na pewno żaden lekarz nie jest w stanie przedstawić dowodów na chwilę obecną na stosowanie kropli na zaćmę, bo takich nie ma. Nie ma po prostu dzisiaj kropli na zaćmę.
A to, co w aptece możemy kupić, lekarze okuliści zalecają to przy zaćmie?
To jest tak jak wiele innych kropli czy leków, to są suplementy diety. To są suplementy diety, o których wiemy, że bywają reklamowane, pamiętajmy, reklamowane, ale to nie znaczy wcale, że ich efektywność działania została udowodniona.
Jeśli u kogoś stwierdzi się zaćmę, to najlepiej od razu ustawić się w kolejce i czekać na zabieg.
Zdecydowanie. W 100%. Jeszcze jedną rzecz możemy dodać. Na chwilę obecną, poza jednym, jedynym przypadkiem, nie ma żadnych tabletek, które by pomagały w widzeniu. Wszystkie reklamy mówiące preparat, który poprawia widzenie, lek, który uchroni wzrok twojego dziecka, bo o takich reklamach też słyszałem. Wszystko to jest oparte na niestety większej lub mniejszej nieprawdzie, to znaczy no, zwykle większej, w tym sensie, że w stosunku do wszystkich tych preparatów nie ma dowodów ich działania. To jasno trzeba powiedzieć. Jedynym wskazaniem w tej chwili w okulistyce to jest stosowanie suplementów, takiej złożonej suplementacji w przypadku zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w postaci średnio zaawansowanej, dokładniej, to jest kompozycja o nazwie Arec, konkretna kompozycja. Jest takich preparatów pewnie na rynku z 10-15, już okuliści dokładnie wiedzą, które i farmaceuci zresztą też. I jedynie ta kompozycja, to są minerały i witaminy, mikroelementy, które w odpowiednim relacjach do siebie udowodniono, że hamują rozwój AMD, czyli choroby o nazwie zwyrodnienie plamki związanej z wiekiem, to jest jedyne wskazanie.
Ale to nie dotyczy zaćmy.
Oczywiście to nie dotyczy zaćmy. Jeszcze raz powtarzamy. Na zaćmę żadne tabletki, żadne krople, jedynie operacja na chwilę obecną jest skuteczna.
Profesor Andrzej Grzybowski, lekarz okulista. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Książka do posłuchania.
Poleca Paweł Kamza.
To był dziwny sen. Jakaś postać pojawiła się u wezgłowia mojego łóżka i była ona równocześnie daleka i bliska. Kiedy zapytałem ją, kim ona jest, uśmiechnęła się i powiedziała: śmiercią. Powiedziałem: przecież to niemożliwe, bo jesteś daleko. Ona mówi: taka właśnie jestem. W zasadzie daleka, a w pewnym momencie bardzo bliska. No to cóż było powiedzieć? Pomyślałem sobie: czas się zbierać. Mówię: to co, umieram, mam coś zabrać ze sobą, może jakiś testament zdążę napisać? A śmierć mówi: nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Chcę zabrać cię na małą wycieczkę do krainy zmarłych, a ubierać się nie masz po co, bo tam i tak wszyscy są jakoś tak niedokończenie ubrani. To nie był mój sen. Mam tego pecha, że zwykle moich snów nie pamiętam. Ten sen zapisał Francisco de Quevedo w wieku XVII w książce, która została wydana pod takim tytułem właśnie – Sny. Przetłumaczyła je wyśmienicie Kalina Wojciechowska i niestety nikt ich nie przeczytał. To znaczy, czyta je wyłącznie dla nas maszyna, czyli lektor automatyczny, a bardzo bym chciał, żeby przeczytał to ktoś wybitny. Kiedy tak wyobrażałem sobie, kto mógłby te sny przeczytać, przyszedł mi na myśl Zapasiewicz. No niestety już nie przeczyta. Pomyślałem po prostu o jego interpretacji Rablego, Gargantu i Pantagruela. Z aktorów dzisiejszych zaproponowałbym tą książkę Maciejowi Szturowi, który na razie czyta głównie książki sensacyjne i bajki, ale bardzo byłbym ciekawy jego interpretacji. Dlatego, ponieważ te sny napisane w XVII wieku przez de Quevedo są fascynujące. De Quevedo pisał tą książkę przez całe życie, to znaczy jest to zbiór szkiców, opowiadań, nowel, pamfletów. W zasadzie trudno to zakwalifikować i historycy literatury mają z tym problem. Jak nazwać te krótkie formy, które opowiadają właśnie o tym, że nagle przychodzi śmierć, albo przychodzi diabeł, albo przychodzi po prostu przyjaciel, który dawno umarł i mówi de Quevedo, bo zawsze jest to pisane w pierwszej osobie, chodź, pójdziemy na spacer. I wybierają się do piekła, nieba, czyśćca, do czasów, które dawno minęły. I de Quevedo w sposób niesłychanie ironiczny, bardzo zabawny, portretuje swoją rzeczywistość, bo są to bardzo ostre pamflety polityczne, nie bojące się oceny sytuacji, która w Hiszpanii na początku XVII wieku była bardzo trudna. De Quevedo opowiadał się po tej stronie, która próbowała liberalizować gospodarkę, a także politykę hiszpańską. Był przeciwko twardej władzy i kościoła, i króla. Uważał, że Hiszpania stacza się i nie wykorzystuje swojej ogromnej potencji polityczno-gospodarczej. Nie zostawiał suchej nitki na nikim, od krawców do królów. Książka, te zbiory jego snów, wydana za jego życia wielokrotnie, bez jego zgody, jak twierdził, była rozchwytywana, zaczytywana i o tym, że budziła ona ogromne emocje, świadczą zapiski czy dopiski czytelników ówczesnych, które przechowały się do dzisiaj w bibliotekach i można, że tak powiem, czytać De Quevedo z komentarzami. Niestety, książka wydana po polsku jest tego pozbawiona. Pozbawiona jest też klucza, to znaczy dzisiaj po prostu są to jacyś krawcy, jacyś księże, jacyś biskupi, jakiś król, jacyś książęta i jacyś ministrowie. Nie wiemy dokładnie, którzy, a taki mały przypis, kim był i o kim pisał De Quevedo, przydałby się. Pomimo to, myślę, że ministrowie pozostają ministrami, krawcy pozostają krawcami, księża księżmi i interpretacje, jakie De Quevedo im przypisuje, nie zmieniają się. Francisco de Quevedo, sny. Warto przeczytać, warto posłuchać, pomimo że czyta je wyłącznie lektor automatyczny. Książka jest do znalezienia na wielu portalach internetowych.
Polecał Paweł Kamza. Jeszcze podam Państwu numer telefonu dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 508-324-324. Sygnały świata zrealizował Jarosław Pachczyński, przygotował Jerzy Łączny. Do usłyszenia.